przy sercu Twoim, Matko droga, Matko droga, czuję się dusza bliższą Boga, bliższą do Boga.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy bardzo serdecznie po raz kolejny naszych radiosłuchaczy, naszej audycji przygotowanej tutaj też z panią Jolą, Różaniec Święty, drogą prowadzącą do Boga. To szczególna modlitwa. Sami, drodzy Państwo, o tym wiecie, wielokrotnie w swoim życiu się o tym również przekonaliście na różne sposoby, że dzięki tej cudownej modlitwie różańcowej możemy wraz z Matką Bożą przemieniać ten przepiękny świat, który został stworzony przez samego Pana Boga. Dzisiaj trwamy na początku jeszcze tego Wielkiego Postu, to już drugi tydzień, więc przed nami jeszcze ten czas przygotowywania, przemiany naszych serc do przeżywania tych najważniejszych świąt w roku liturgicznym, Zmartwychwstanie Pańskie. Więc bardzo serdecznie witam panią Jolę również. Drodzy Państwo, dzisiaj spróbujemy też podzielić się pewnymi sprawami, oczywiście dotyczącymi modlitwy różańcowej. Mam tu na myśli też z pewnych statutów, struktur, które wpisują się w żywy różaniec. To wszystko też zostanie połączone krótkim świadectwem, zachętą, zaproszeniem do modlitwy różańcowej, ale także też wspomnimy kilka słów o założycielce tej przepięknej modlitwy różańcowej. Więc drodzy Państwo, żeby nie przedłużać tego naszego wstępu, chciałbym może kilka słów też i do Państwa skierować. Mianowicie członkowie róż różańcowych, połączeni tak jak na przykład paciorki w różańca, tworzą zjednoczoną na modlitwie wspólnotę prawdziwych ludzi wiary, dążących oczywiście, jak wiemy, do jednego celu. I dzięki skupieniu, na przykład wokół Maryi i modlitwy różańcowej, zbliżamy się wszyscy do samego Pana Boga. To jest też taka piękna zmianka, że w 2002 roku Ojciec Święty, papież Jan Paweł II, wprowadził jeszcze jedną część różańca, część światła, która jest nam bardzo dobrze znana, wszędzie tam, gdzie to możliwe, aby codziennie mógł być odmówiony cały ten różaniec święty, wszystkie cztery części. Liczba członków poszczególnych róż winna wzrosnąć przynajmniej do 20 osób. Ale o tym, drodzy Państwo, wiemy, bo przecież też wiele osób słuchających naszej audycji różańcowej należy pewnie do różnych wspólnot, przede wszystkim żywego różańca świętego, które wpisują się w życie naszych parafii. I też pewnie znamy te podstawowe statuty żywego różańca. Chciałbym też oczywiście w kilku słowach przytoczyć, na czym one polegają, abyśmy sobie to mogli jeszcze raz, drodzy Państwo, wspólnie przypomnieć. Bardzo też bym pragnął, aby ten ruch różańcowy był żywy i pełen dynamizmu apostolskiego. Te słowa kiedyś wypowiedział pewnie znany nam ksiądz biskup Jan Chrapek. Mówił, że trzeba tym różańcowym wspólnotom pomóc, ale pomóc przede wszystkim pogłębiać swoją formację, ale przede wszystkim też właściwie ukierunkować ich apostolski dynamizm. I tak na przykład w roku 2012 Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła ten statut Stowarzyszenia Żywy Różaniec. Wspomnę jeszcze, że statut ma służyć osobom zjednoczonym we wspólnym odmawianiu różańca, by odkrywając głębię tej modlitwy i sięgając oczywiście do korzeni tej właśnie formy jej praktykowania. Zyskiwali za zachętą Jana Pawła II, świętego oczywiście, sposobność duchową. To jest po pierwsze i ta druga sposobność dotyczy pedagogiki, czyli osobistej kontemplacji, osobistej formacji jako ludu Bożego, ale przede wszystkim nowej ewangelizacji. Więc to, drodzy Państwo, jeśli chodzi o naszą wspólnotę Żywego Różańca, też tu teraz Pani Jola też skieruje do Państwa, no właśnie tą założycielkę, przypomni, kto to tak naprawdę jest, bo myślę, że to jest też ważne w naszym życiu osobistym, że poprzez przede wszystkim świadectwo, poprzez życie, czy nawet zachętę poszczególnych osób, każdy z nas na nowo też może w swoim życiu odkrywać tą drogę wiodącą do Pana Boga.
Założycielka Żywego Różańca, Paulina Żaliko, w wieku 35 lat ciężko zachorowała. Była prawie umierająca. Zapragnęła przed śmiercią powierzyć swoje życie świętej Filomenie. Wyprosiła u lekarza pozwolenie na wyjazd i wybrała się do jej sanktuarium w Muniano. Podróż z Lyonu do Neapolu trwała 4 miesiące, bo ze względu na stan zdrowia Pauliny trzeba było robić częste postoje. Do sanktuarium pielgrzymi dotarli w główne święto. Tam 9 sierpnia 1835 roku, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, Paulina doznała uzdrowienia za wstawiennictwem świętej Filomeny. Żywy Różaniec działał już od 9 lat i rozwijał się nie tylko we Francji, ale również poza jej granicami. Papież Grzegorz XVI przyjął Paulinę na audiencji i ucieszył się, widząc ją w pełni zdrowia. Uznając uzdrowienie Pauliny za cud, zatwierdził kult świętej Filomeny, ustanawiając jej wspomnienie na 11 sierpnia i uczynił tę grecką męczennicę patronką Żywego Różańca. Stąd w wielu krajach Żywy Różaniec jest łączony z 2 osobami, Pauliną Żaliko jako założycielką i świętą Filomeną jako patronką. Przynależność do Żywego Różańca w oczywisty sposób stawia jego członkom pewne wymagania natury moralno-religijnej, które głównie wyrażają się poprzez życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego, życie wiarą, nadzieją i miłością. Należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga kochać ludzi. Wierni, skupieni w różach różańcowych, rozumieją, że Żywy Różaniec jest jakby elektrownią duchową, która zasila ich mocą Bożą i pobudza do czynu apostolskiego, do praktycznej działalności apostolskiej w parafii, takiej jak odwiedzanie chorych, opieka nad ubogimi i samotnymi, praca wśród rodzin wielodzietnych, rodzin alkoholików, wśród ludzi zaniedbanych religijnie i moralnie, adoracja Najświętszego Sakramentu, adoracja przy grobie Pańskim i wiele innych. Pobudza to do dbałości o dom Boży, zachęca do gorliwej modlitwy, krzewienia cnót moralnych i czynnej miłości bliźniego. A przy tym jest różaniec jakby niezdobytą twierdzą obronną. Broni bowiem jednostki, rodziny i całą społeczność wierzących przed śmiercią duchową, przed ateizmem i laicyzmem, przed zepsuciem obyczajów, zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym. Broni przed nałogami i innymi dewiacjami moralnymi. Podstawowym obowiązkiem sióstr i braci Żywego Różańca jest odmawianie codziennie 1/10 różańca, tej tajemnicy, którą się otrzymało w intencji misyjnej i papieskiej, wyznaczanych na dany miesiąc i przekazanej przez księdza moderatora. W ten sposób razem odmawiają codziennie cały różaniec. Bardzo ważne jest to, aby nie zapominać o odmawianiu 10 różańca, gdyż wtedy kółko różańcowe ulega przerwaniu. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa, jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Kolejne zobowiązanie to udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym, najczęściej w 1. niedzielę miesiąca, połączonym ze zmianą tajemnic, czyli przydzielenie członkom róży innych tajemnic niż te, które odmawiali w minionym miesiącu. Tajemnice różańcowe mogą być w postaci kart lub w formie broszurek, w których zamieszczone są wszystkie części różańca wraz z krótkimi rozważaniami. To umożliwia dokonywać samemu comiesięcznej zmiany tajemnicy, poprzez przesunięcie się o 1 tajemnicę dalej. Jeśli dojdzie się do ostatniej tajemnicy chwalebnej, to od następnego miesiąca rozpoczyna się odmawianie nowej, czyli 1 tajemnicy z części radosnej różańca świętego. Członkowie Żywego Różańca zobowiązują się do częstego przystępowania do sakramentów świętych oraz udziału w procesjach maryjnych. Przyczyniają się do rozszerzania czci Maryi, przykładem życia i działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej. Odważnie stają w obronie wiary i Kościoła na wzór świętego Dominika, któremu objawiła się Matka Najświętsza i przykazała rozpowszechnianie różańca. Członkowie Żywego Różańca biorą udział w pogrzebie zmarłego członka oraz w modlitwach za spokój jego duszy. Zewnętrznym znakiem przynależności do Żywego Różańca są odznaki, które można przypiąć do ubrania, przez co dajemy poznać innym, że jesteśmy dziećmi Maryi. Metalowa odznaka przedstawia Maryję z Dzieciątkiem Jezus, oplecioną dziesiątką różańca. Są one rozprowadzane przez siostry loretanki, które wydają również czasopismo Różaniec. Istnieje także hymn Żywego Różańca, którego słowa napisał ksiądz biskup Józef Zawitkowski. Pozwolę sobie zacytować jedną jego zwrotkę i refren. Tak brak nam w życiu anielskich zwiastowań, Bożych narodzin, świętych ofiarowań. Pomóż nam, Matko, znów odnaleźć Boga w radosnych sercach i rodzinnych progach. Święta Maryjo, Matko Różańcowa, bądź pozdrowiona każdym moim zdrowaś. Niech życie moje, anielska królowa, będzie różańcowym i ostatnim zdrowaś.
Tak, drodzy Państwo, wyglądają te obowiązki. Myślę, że warto też przyzywać stawiennictwa tej założycielki, aby jeszcze bardziej gorliwiej pełnić tą swoją, no tak powiem, rolę, funkcję w poszczególnych różach w wspólnocie różańcowej, bo myślę, że no to jeśli ktoś się z nas zgodził, w pewnym sensie, no spełnia to posłannictwo, tą prośbę samej też Matki Bożej w współczesnym świecie, bo to dzisiaj już od nas, od tych wszystkich wspólnot Żywego Różańca zależy, jak ten świat będzie się przemieniał, czy faktycznie nastanie ten prawdziwy pokój, jedność, miłość w naszych rodzinach, bo czasem, drodzy Państwo, no wiemy, jak to bywa, że coś tam się źle dzieje w rodzinie, coś się złego dzieje w świecie i wszystko czasem po ludzku zganiamy na Pana Boga, że Pan Bóg widzi, a nie reaguje. Ale czasem nie spojrzymy na nasze życie, czy ja faktycznie potrafię się modlić w tej intencji, czy po prostu narzekam, bo no to każdy z nas wie, w jaki sposób realizuje swoje życie, powołanie, a w szczególności osoby, które do tych poszczególnych róż różańcowych należą. Ja chciałbym jeszcze tutaj przypomnieć krótko tą strukturę Żywego Różańca, że przede wszystkim, to już też pani Jola zaznaczyła, kieruje nim kapłan, zwany moderatorem Żywego Różańca, a poszczególnymi różami oddzielnymi dla mężczyzn czy dla kobiet kierują zelatorzy, czyli wybierani przez członków róż. I wprowadzając w życie wspomniany też wcześniej statut Żywego Różańca, powołano także delegata Konferencji Episkopatu Polski oraz zarząd z krajowym moderatorem Żywego Różańca na czele. Tak powstała ogólnopolska struktura Żywego Różańca. Spełniło się też marzenie wielu ojców, wielu matek, i na przykład siedziba Stowarzyszenia Żywego Różańca, ale też i zarządu, została ulokowana w Warszawie, u sióstr Loretanek, gdzie od razu zostały zorganizowane te poszczególne spotkania moderatorów, kapłanów, duszpasterzy, czuwających w diecezjach i parafiach nad rozwojem i formacją Żywego Różańca. To jeśli chodzi oczywiście o strukturę, tu jeszcze bym chciał, żeby może pani Jola zaznaczyła przede wszystkim te różne odpusty zupełne dla wszystkich członków Żywego Różańca, które możemy wyprosić właśnie przez ręce Matki Bożej w swoim życiu, ale także i dla swoich najbliższych.
Każdy z członków Żywego Różańca na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską z 25 października 1967 roku może uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, którymi są spowiedź i komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, przynajmniej prywatne odnowienie postanowienia wiernego zachowania statutu Stowarzyszenia Żywego Różańca, następujących dniach roku: w dniu przyjęcia do żywego różańca, w dniu ofiarowania Pańskiego, w dniu zwiastowania Pańskiego, w dniu zmartwychwstania Pańskiego, w dniu wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w dniu Matki Bożej Różańcowej, w dniu niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny i w dniu Narodzenia Pańskiego. Do Polski żywy różaniec dotarł dość szybko, bo jeszcze w XIX wieku, i bardzo szybko się rozpowszechnił, tworząc własne parafialne zaplecza modlitewne, własny duchowy karmel w postaci żywego różańca. To prawdziwa armia ludzi, która po cichu, we własnych domach, wyprasza dla innych Boże błogosławieństwo. To jest nasze dziedzictwo, które mimo zmieniających się czasów pozostaje żywe. Dzisiaj nie ma chyba parafii, w której nie byłoby koła żywego różańca. W niektórych parafiach jest ich kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt róż, które obecnie liczą po 20 osób. Jak już mówił ksiądz Tomasz, ojciec święty Jan Paweł II wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa. Jak mówił, aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic. Powtórzę jeszcze, co wspominał ksiądz Tomasz, że żywe róże zakłada się wśród dzieci, młodzieży, ojców i matek. Jednak są to przeważnie koła kobiet, czasem młodzieży, a rzadziej koła mężczyzn, gdyż o wiele trudniejsze są rozmowy z mężczyznami, których chciałoby się zapisać do koła różańcowego. Wiele zależy od tego, kto koło to organizuje: ksiądz proboszcz, katecheta czy osoba świecka. Ważne jest też, jaką opinią cieszą się organizujący modlitewne spotkania. Czy są czynnymi członkami, czy tylko biernie wykonują swoje zadania. Na czele róży stoi zelator lub zelatorka oraz ich zastępcy wybierani przez członków żywego różańca przy współudziale księdza moderatora. Każda róża obiera sobie patrona, od którego bierze swą nazwę. Dobrą okazją przyjęcia do żywego różańca mogą być rekolekcje lub misje parafialne. W podobnym duchu należy wykorzystywać miesiąc październik. Doskonałą okazją przyjęcia dzieci jest pierwsza komunia święta. Modlitwa różańcowa pozwoli związać je na całe życie z Chrystusem, którego przyjmują w komunii świętej. W tym miejscu przytoczę słowa księdza Szymona Muchy, krajowego moderatora żywego różańca. Pamiętajmy też o tym, że najlepszą zachętą do wstąpienia w szeregi żywego różańca jest przykład żywej i autentycznej wiary dawany przez nas samych. Sama założycielka Paulina Jaricot pisała: najważniejszą rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich. W innym miejscu czytamy: 15 węgli, jeden płonie, 3 lub 4 tlą się zaledwie. Pozostałe są zimne, ale zbierzcie je razem, a wybuchną ogniem. Oto właściwy charakter żywego różańca. O znaczeniu modlitwy członków żywego różańca wypowiadali się niejednokrotnie ludzie Kościoła. W roku różańca Jan Paweł II podziękował członkom żywego różańca na całym świecie za to, że modląc się w papieskich intencjach misyjnych, wspierają dzieło ewangelizacji na wszystkich kontynentach, a tym samym i jego posługę. Z kolei ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ksiądz biskup Edward Dajczak, mówił: jesteście modlitewną husarią, której nikt i nic się nie oprze. I w innym miejscu: nie możemy być pięknym kościołem, jeżeli nie będziemy trwali na modlitwie. Róże różańcowe muszą pokryć całą naszą diecezję, tak jak mlecz pokrywa łąki. Chciałabym jeszcze przytoczyć świadectwo pani Bronisławy Sztal z Baranowa o odrodzeniu wspólnoty żywego różańca w jej parafii, zamieszczone w 5. numerze miesięcznika Różaniec z 2014 roku. Czytamy w nim: w 1983 roku we wszystkich wioskach parafii Chodcza świętej pamięci ksiądz Józef Suligowski założył koła różańcowe, złożone przeważnie z osób starszych. W mojej wiosce Baranów powstały 3 róże różańcowe. Lata mijały, a z naszej róży ubywało sióstr, aż pozostałyśmy tylko 3. Nadal jednak uczestniczyłyśmy w spotkaniach i nie ustawałyśmy w modlitwach za żywych i zmarłych, i za siebie nawzajem. Codziennie odmawiałyśmy 4 części różańca. Pan Bóg wie o mnie wszystko, zna moje pragnienia i pozwolił mi dożyć chwili, kiedy nasza rodzinna różańcowa odrodziła się. Obecnie należą do niej 24 osoby. Najmłodsza ma 57 lat, a najstarsza 89. Odrodzenie naszej wspólnoty to wspaniały owoc ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI roku wiary.
Więc drodzy Państwo, tak jak widzimy, no świadectwo, to są oczywiście wybrane też osoby, czy nawet te świadectwa, które gdzieś tam możemy odnaleźć, czy w internecie, czy w wspomnianym czasopiśmie Różaniec Święty. Ale myślę sobie, że każdy z nas w jakiś sposób daje to niezwykłe świadectwo, że warto każdego dnia nawet tą jedną dziesiątkę, jeśli nam inne tam prace czy obowiązki czy dom nie pozwoli, myślę, że tą jedną dziesiątkę jesteśmy w stanie odmówić i naprawdę wiele możemy dla Kościoła i dla świata, dla ludzi, którzy szukają Boga, którzy są pogubieni, którzy gdzieś tam krzyczą, wyzywają na Kościół, może wiele takich dobrych zmian się dokona w ich przede wszystkim ludzkim sercu. Więc drodzy Państwo, zachęcamy Was, abyśmy skorzystali z tego dobrodziejstwa, które daje nam Kościół, pamiętając przede wszystkim o tym, że to po dzień dzisiejszy każdego z nas, nawet jeśli się waham dzisiaj z tą modlitwą, nadal zachęca i na tym progu stoi sama Matka Boża, która wzywa do tej modlitwy, wzywa poprzez tą modlitwę do pokoju, nawrócenia, pokuty, i przede wszystkim przemiany naszego serca. Na zakończenie jeszcze też Pani Jola skieruje takie do Państwa zaproszenie, które też podsumuje to wszystko, co mogliśmy tutaj Państwu w tym miesiącu przekazać, te sprawy dotyczące modlitwy różańcowej.
Na zakończenie, jak w poprzednich audycjach, zwracam się z prośbą do słuchaczy i wszystkich, dla których nie jest obojętny los naszej ojczyzny, świata, naszych bliskich i nas samych. Odpowiedzmy na wezwanie naszej Matki. Weźmy do ręki różaniec. Zachęcajmy do wypełnienia jej wezwania z Fatimy. Odmawiajcie codziennie różaniec. Czy z Gietrzwałdu, gdzie wielokrotnie prosiła, odmawiajcie gorliwie różaniec. Przylgnijmy do Maryi, rozważając kolejne tajemnice życia Jezusa, pozwólmy się jej prowadzić. Zachęcajmy do modlitwy różańcowej w naszych rodzinach, w miejscach pracy, tam gdzie mieszkamy. Uczmy jej nasze dzieci, wnuki. Będzie to dla nich najlepszy prezent, który będzie owocował całe życie. Proboszcz mojej rodzinnej parafii, nieżyjący już świętej pamięci, ksiądz Stanisław Janicki mówił: nie odkładajcie modlitwy różańcowej na potem, jak będzie czas, na emeryturze. Bo może się okazać, że nie zdążymy.
Tak, drodzy Państwo, dziękuję też Pani Joli za pomoc w przygotowaniu tej audycji, a ja Was zapraszam serdecznie za miesiąc, 26 marca. Przypomnę, będzie to już Wielki Tydzień, więc te najważniejsze dni w roku liturgicznym, które będą nas bezpośrednio przygotowywały do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Zapraszam za miesiąc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Maryjo, ziemio obiecana, moich tęsknot, Judy dwojująca, daj mi odwagę miłości. Maryjo, ziemio obiecana, moich tęsknot, Judy dwojująca, daj mi odwagę miłości. Maryjo, ziemio obiecana, moich tęsknot, Judy dwojująca, daj mi odwagę miłości. Amen. Chcę pogodzić się ze sobą. Moje serce.